Strefa komentarzy.
Na zegarach 11:12, czas na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko, witam serdecznie i słuchaczy, i naszych komentatorów, gości w studiu. Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Bartosz Tobieński, Telewizja Polska Gdańsk.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk.
I jest z nami także Paweł Ryta, portal Planeta Trójmiasto.
Dzień dobry.
Moi drodzy, zaczniemy od tego, co za oceanem, od tego, co śledziły nie tylko polskie, ale też światowe media, urodziny prezydenta Donalda Trumpa i wydarzenie chyba bez precedensu jednak na terenie Białego Domu zorganizowana gala mieszanych sportów walki, gala MMA. Pod klatką spotkali się prezydent Donald Trump z prezydentem Karolem Nawrockim, nie pod klatką taką schodową bloku, tylko pod oktagonem tak zwanym, w którym biją się z zawodowcy. Tak chyba to należy określić. Więc o gali za chwilę, od tego spotkania zacznijmy. Krótkie, nieoficjalne oczywiście, ale no, wylewne można powiedzieć w gestach uściski. Około minuty, minuty 20, jak to różnie liczą dziennikarze, trwało to spotkanie. No, cały czas w tle mamy tę dyskusję o obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. Myślisz, Karolino, że można było o tym w tym krótkim czasie porozmawiać?
Nie sądzę. Nie sądzę, dlatego że prezydent Karol Nawrocki zapowiadał, że kultura, grzeczność i uprzejmość będą powodować, że zacznie od życzeń urodzinowych. Znając ton wypowiedzi, język angielski prezydenta, który nie jest taki zły, ale wiadomo, plus okoliczności, myślę, że minuta 20, czy nawet mniej, jak niektórzy z dziennikarzy liczą, nie było szansy na porozmawianie o poważnych sprawach i chyba jednak okoliczności urodzinowo, powiedzmy, uroczystość urodzinowa nie sprzyjała, czy ton tej uroczystości.
Czyli gdzieś na dalszy plan spychała te,
myślę,
dla nas najważniejsze,
myślę,
tematy.
Że tak. My oczekujemy oczywiście w relacjach polsko-amerykańskich, sojuszniczych, poważnych rozmów, poważnych tematów, bo i temat jest poważny, tak? Nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo ogólnoświatowe, ogólnoeuropejskie i przede wszystkim polskie. I oczekujemy od prezydenta, że w tym celu jedzie i rozmawia. No tak, okoliczności same w sobie, jak zauważyłeś, nie były ani oficjalne, ani, bym powiedziała, poważne. Showman w sposób, bym powiedziała, show biznesowy rozegrał, spędził swój dzień, miał do tego oczywiście prawo, ale pamiętajmy o tym, że jest to jeden z najpoważniejszych polityków, albo inaczej, najbardziej poważny i najbardziej z nim się liczą wszyscy przywódcy, w związku z tym on rozdaje karty i, no i te karty postanowił rozdać tak, a nie inaczej. Dobrze, że nie doszło do jakiejś walki, a prezydenci czy przywódcy innych krajów nie zostali ostatecznie tego oktagonu zaproszeni, bo przecież wiemy, że prezydent Nawrocki bardzo lubi sporty walki. Tu pojawiały się wcześniej docinki. Ja nie umiem zachować powagi, przepraszam, myśląc o całej tej sytuacji, mimo że mówię tutaj w tle, mamy bardzo, bardzo poważny temat bezpieczeństwa naszego przede wszystkim, myślę o narodowym.
603-06-06-06, ten numer zawsze do dyspozycji naszych słuchaczy. Też jesteśmy, myślę, wszyscy tutaj ciekawi Państwa opinii w tej sprawie. Około 17 polskiego czasu też ma się odbyć spotkanie prezydenckiego ministra Marcina Przydacza z dziennikarzami. Może tam się dowiemy czegoś więcej i o tej krótkiej wymianie zdań, może też o takim spotkaniu dla VIP-ów, które się wcześniej odbyło przed rozpoczęciem tej gali. Tam też według informacji medialnych i doniesień Karol Nawrocki miał być obecny. Bartosz Tobieński, co w tobie budzi największe emocje w związku z tym wydarzeniem?
Z galą UFC na terenie Białego Domu, czy ze spotkaniem prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem?
Jednym i drugim, bo to nierozerwalnie ze sobą związane.
Ja miałem takie wrażenie, pamiętacie, jak w starożytnym Rzymie, jak to wyglądało, tak? W zasadzie zabrakło mi tylko jednego gestu, kciuk w górę, kciuk w dół. To tak trochę parafrazując, bo sami Amerykanie nie są zadowoleni z faktu, że na terenie dla nich świętym, jakim jest Biały Dom, odbyła się taka gala, ale widocznie tak miało być. To wydarzenie było stricte, jeśli chodzi o wylot prezydenta Nawrockiego, nazwijmy to stricte PR-owe, wizerunkowe. Po to tam poleciał pan prezydent ze swoją świtą, aby pan minister Przydacz mógł wrzucić na social. piękne zdjęcie, gdzie gdzie w tle jest Biały Dom, nad nim myśliwce amerykańskie, a przed klatka. Nie pasuje mi ta klatka i nie będę akceptował tego miejsca, ale cóż, żyjemy w takim świecie i nie możemy się na niego obrażać. Sądzę, że treści, które pojawią się w dzisiejszym komunikacie, już były przygotowane przed wylotem, bo nikt zdroworozsądkowy nie przewidywał, że prezydenci w ciągu tych kilkunastu, kilkudziesięciu sekund tuż przy klatce będą mieli okazję porozmawiać o czymś poważnym. Zobaczymy, jak przebiegnie rozmowa, bo faktycznie prezydent Nawrocki miał się spotkać, czy może spotka się z szefem większości w Senacie. Więc to już może być jakiś taki zalążek większych konkretów. Natomiast nie oczekuję tutaj żadnych informacji. To jest tak, jak prezydent, jeszcze nie będąc prezydentem, poleciał do Stanów na spotkanie i był jednym z kilkudziesięciu czy z kilkuset gości, tak teraz był jednym z 4000 VIP-ów, którzy pojawili się, być może miał jedno z lepszych miejsc, no bo nawet nie wiem, gdzie siedział pan prezydent, ale wiem, że wiele osób chciało się dostać na tę galę. Z kilkaset szacowano, że 80-100 tysięcy osób będzie oglądało tę galę gdzieś na wolnych, na telebimach, wolnej przestrzeni Waszyngtonu. No, ale z polityką to raczej nie miało nic wspólnego.
Tak sobie myślę, mówiłeś o tym zainteresowaniu Amerykanów, czy poparciu Amerykanów. Widziałem takie badania, że tylko 16% amerykańskich obywateli zbadanych oceniło pozytywnie organizację takiej gali na terenie Białego Domu. Paweł Ryta, tak się zastanawiam nad jeszcze jedną rzeczą, bo minister Marcin Przydacz, tak a propos tych PR-owych kwestii, mówił w którymś z wywiadów, że no, takie oczekiwanie, że nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce miałoby na stałe stacjonować. To nie ryzyko PR-owe rzucać taką liczbę w przestrzeń?
Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o tak zwane rozmowy polityczne, no to tu już w dzisiejszych czasach można wszystko powiedzieć, to potem gdzieś tam w jedną stronę umknie, albo w drugą stronę umknie, ale zawsze gdzieś umknie. Rzadko ktoś kiedyś po tym przypomni, chociaż zdarza się i za to wielkie brawa. Ale wracając jeszcze do samego początku, chciałem powiedzieć, bo ja patrząc na całe te urodziny i na wizytę naszego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i na samej gali, ja mówię, że to, co mogło być załatwione tam, to zostało załatwione. Czyli poklap mnie po ręku, będzie fajnie, przyjmie, jak ja cię dalej lubię. I o to tak naprawdę chodziło. Więc to, co mogliśmy załatwić, czyli utrzymać pozytywne wibracje pomiędzy jednym a drugim prezydentem, to zostało zrobione, więc brawa dla obu polityków.
Spotkanie dwóch dobrych przyjaciół.
Tak, no. Ja oczekiwałem tylko tego, więc tak naprawdę to, co miało się stać, się stało. A co do samej gali, to bym powiedział, takie czasy, no.
Takie czasy. A propos tego miejsca, to prezydenci spotkali się przy samej klatce, więc może gdzieś w pierwszym rzędzie prezydent Karol Nawrocki miejsce miał. A tak o poziom sportowy, bo ja się na sporcie dobrze nie znam, na mieszanych sztukach walki to już w ogóle, ale tutaj specjalistów od sportu mamy. To tak poziom sportowy tam był jakiś, czy to...
Ja nie oglądałem, przyznaję się od razu, natomiast z informacji, które można znaleźć w mediach, była to interesująca gala. Trzeba powiedzieć, że jest to najpoważniejsza i najbardziej prestiżowa federacja sportów walki, więc no tutaj to nie było byle co, ale przy okazji tego eventu prezydent Trump też ugrał swoje, ponieważ wiadomo, że no, on ma duże grono przyjaciół, ale nie jest to też przyjaźń bezinteresowna i ta gala po raz pierwszy w Stanach w tak zwanym systemie pay-per-view, czyli płatnym, była transmitowana przez telewizję, która do tej pory nie transmitowała, ale tak zupełnie przez przypadek właścicielem tej telewizji jest jego przyjaciel, więc to była okazja też do dobrych interesów i na pewno taka gala, jedna z no już w zasadzie 250, tak? UFC. Na pewno była oglądana na całym świecie, nie tylko ze względu na to, że jest to gala urodzinowa prezydenta Trumpa, ale też i na wyniki. Walki były podobno ciekawe, działo się, no i tak na końcu wygrał ten, który miał wygrać, czyli Amerykanin.
Tak.
Paweł Ryta, śledziłeś te walki?
Przyznam, nie, bo wieczorem też staram się nie oglądać nawet Mistrzostw Świata ostatnio w Stanach Zjednoczonych piłkarskich, więc, więc tym bardziej gali, ale z tego, co też widziałem kartę walk, no to to faktycznie byli aktualnie najmocniejsi sportowcy, dobrze, tak. No bo to są sportowcy, nie, jak to najbardziej są sportowcy, walczący, ale sportowcy, tu musielibyśmy porozmawiać trochę na temat sportu walki, czy to faktycznie sporty, czy nie sporty. Trochę mi się głupio wypowiadać na ten temat, bo mój kuzyn właśnie w jednej z federacji także walczy i walczył właśnie w sobotę i niedzielę, więc żeby nie występować... No nie. Kto wie, może kiedyś życzę mu tego, nie? Bo takie garze, jak mieli zawodnicy na UFC w tego wieczoru, no to jeszcze takich nie było.
Tak, myślę sobie o jeszcze jednej rzeczy. Ojcom, założycielom nie o to chodziło. Nie po to robili rewolucję. Taki komentarz widziałem, też gdzieś mi mignął. Nie przytoczę teraz czyj, bo bardzo dużo tych komentarzy jest. Pani Patrycja do nas pisze, ale chyba w swojej rodziny Trump mógł sobie odpuścić debaty polityczne i mógł zaprosić kogo chce. Uważam, że jaki by to nie był polityk, warto mieć ze Stanami dobre stosunki i tylko cieszyć się, że lubi naszego prezydenta. Pozdrawia pani Patrycja.
Pozdrawiamy również.
Dziękujemy za te opinie. Zostawiając już galę MMA, chciałbym, żebyśmy trochę pomówili o chyba najsłynniejszej krewetce w kraju aktualnie. Krewetce z pizzy pochodzącej z jednego z gdańskich lokali. Lokal ten został ukarany przez kontrolerów Urzędu Skarbowego. Tę karę przyjął. Chodzi o naliczenie VAT-u. To już jest historia, która ma pewną... No, wydarzyła się już jakiś czas temu, ale echa tej historii cały czas obecne w debacie publicznej. Coraz bardziej poważniejsze słowa padają w związku z tym. To wiele, to wszystko też dotyczy w jakimś sensie Krzysztofa Stanowskiego, który bardzo, no, bardzo brutalnie skomentował tę sytuację, nawołując wręcz do linczu na sopockiej urzędniczce. Powiedział, że powinni... No, może nie będziemy przytaczać tych słów, było to absolutnie nieeleganckie. Ośrodek monitorowa... reakcje przeróżne. Karolino, jak z tym jest? Czy ten język debaty został rzeczywiście tak bardzo naruszony? Część publicystów chociażby rezygnuje z jakichś...
Tomasz Terlikowski między innymi.
Tak, dokładnie. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych też zareagował. Są zawiadomienia do prokuratury.
No, tutaj problem jest wieloraki, ja bym powiedziała. Redaktor, choć nie lubię tego słowa używać w jego przypadku, ale umówmy się, redaktor Stanowski jest tutaj kolejnym showmanem. Chciał być prezydentem Polski i gdyby mu się udało jakimś cudem, to dzisiaj może by jego język...
To byśmy
język,
wystawiali urzędników pod pręgierze?
To właśnie, taki język byśmy dzisiaj słyszeli. No jest to typowy showman, więc on mówi do ludzi językiem takim, jaki lud przyjmuje. Proszę spojrzeć na ilość komentarzy, ilość wyświetleń i w ogóle jego sukces właśnie leży w tym, że ludzie go słuchają. W związku z tym on mówi takim językiem, do jakiego przyzwyczaili nas troszeczkę też przez ostatnie lata i politycy, nie oczywiście tak nieeleganckim, nie tak chamskim, ja bym to nazwała wprost, że to było straszne chamstwo, ale taki jest obecnie język debaty publicznej, tylko że on taki nie powinien być. I to jest ten zasadniczy problem, bo od człowieka, który jednak chce kreować wizerunek, media, chce prowadzić debatę publiczną, chce być aktywnym i cenionym członkiem tej przestrzeni publicznej, wymaga się tego, żeby jednak prawidłowo dobierał słowa. Ja myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o to, że gdyby on przyjął inną formę przekazania tego komunikatu, to w ogóle byśmy o tym dzisiaj nie słyszeli. W ogóle nie byłoby całej tej afery, tak? A on przyjął taki język, jaki przyjął i niestety jest to bardzo nieeleganckie. Inna sprawa jest, że on nadal będzie na tym kapitał biznesowy zbijał, tak? Bo okazuje się, 2 dni temu czy 3 nagrał kolejny odcinek na kanale Zero, w którym opowiada już o problemach przedsiębiorców. Ci przedsiębiorcy rzekomo do niego piszą, dzielą się i może faktycznie porusza pewne tematy, które powinny być dyskutowane w przestrzeni publicznej, ale na pewno językiem bardziej eleganckim, a nawoływanie do jakiejkolwiek przemocy wobec kogokolwiek personalnie jest nieakceptowalne i uważam, że w przestrzeni demokratycznego państwa nie powinno być zgody na takie zachowania.
A ja się zastanawiam nad jeszcze innym, inną sprawą w tej materii, nieco innym ujęciem tematu. Paweł Ryta, czy to powinna być dyskusja o tym, co zrobiła urzędniczka, która de facto wykonała przepisy i postąpiła zgodnie z przepisami, czy jednak dyskusja o tym, że być może przepisy są głupie, że są być może nieżyciowe, że są absurdalne?
No, od tego powinniśmy zacząć.
Bo o tym nikt nie mówi w zasadzie, tak?
Tak, ta dyskusja na ten temat to powinno być coś, co być może pan Stanowski chciał zacząć, ale jak zawsze wygrał biznes, a nie to, w jaki sposób chciałby kreować rzeczywistość. Ale dla mnie najważniejsze w całej tej sytuacji jest faktycznie to, że ta restauracja jakoś z tego wyjdzie w tej chwili, bo rozumiem, błędy są dopuszczalne, a to ja przynajmniej rozumiem jako błąd właścicieli, ale ja na przykład z miłą chęcią teraz chciałbym pójść i spróbować tej pizzy z krewetkami, bo jeszcze przyznam, nie jadłem, a reklama, którą dostała ta restauracja, no mistrzostwo świata. Mam nadzieję tylko, że to faktycznie wyszło przypadkiem. Ale wracając do twojego pytania, dla mnie najważniejsze są przepisy. Ja przyznam się, że dzisiaj z samego rana sobie zetknąłem, jak to wygląda i tam faktycznie ta kara najniższa to jest 2500. Więc jest to najniżej, ale czy to jest zgodne z takim ludzkim podejściem? No nie powiedziałbym, bo w tym wypadku moim zdaniem upomnienie jest optymalnym czymś, co mogłoby być zrobione, jeżeli właściciel takiego lokalu w tym wypadku dalej by robił tego typu problemy, no to wiadomo.
Tylko, że wiecie co, wchodzimy w kompetencje urzędnicze, a to też nie jest fajne, nie?
Tam bo chyba upomnienie nie było w wachlarzu.
Nie było w wachlarzu, tak. Więc gdyby ta najniższa, myślę, że urzędniczka i tak tutaj, jeżeli mamy tutaj rozmawiać, już decydować o jej pracy, to i tak wykonała, że tak powiem, najniższy.
Najniższy możliwy wymiar kary.
Tak, dokładnie.
I kontynuując temat głośnej kary dotyczącej krewetek i pizzy. Bartosz Tobieński, jeżeli mogę. Ja tak powiem jeszcze, nie do końca się zgadzam z tym, co Paweł Ryta mówił. To znaczy, że być może to upomnienie mogło być nałożone, bo jeżeli dobrze rozumiem to, jak to funkcjonuje, no to, to chyba nie jest tak, że przy każdym wystawianiu paragonu się wbija VAT, tylko te kasy fiskalne są jakoś tam
zaprogramowane. Myślę, że nie będziemy tutaj...
Proszę mnie ewentualnie, słuchaczy, żeby mnie z błędu wyprowadzić, jeżeli źle myślę, ale wracając do tego, ucieka nam klucz sprawy, czyli klucz sprawy, no jednak dokładnie. Absurdalne przepisy.
Znaczy absurdalny przepis, ale ja bym wrócił, słuchajcie, jeszcze do samego początku. Krzysztof Stanowski, o którym mogę dzisiaj dużo powiedzieć, ale już na pewno nie to, że jest dziennikarzem,
okay.
Bo był nim. Doskonale wie, jak rozkręcić aferę, która potem będzie toczyć się już swoim życiem. I on to zrobił. On z pełną premedytacją. Wyobraźcie sobie, że tutaj na antenie Radia Gdańsk, Telewizji Polskiej, czy wy w swoich mediach mówicie z pełną świadomością słowa, które padły z ust Krzysztofa Stanowskiego. No, podejrzewam, że jutro już byś może nie poprowadził audycji, byłbyś zawieszony, konsekwencje, Rada Etyki Mediów, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Ale Krzysztof Stanowski jest sam sobie sterem, żaglem i okrętem.
I to jest
problem. I nikt nie ma
nad nim kontroli. I to jest problem, że może nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, jak zachowa się niezadowolony klient, który przyjdzie do kolejnej pizzerii, bo on usłyszał, jak się zachowują, albo jeżeli będzie miał do czynienia właściciel lokalu z kontrolą krajowej KAS, tak?
Z Krajowej Administracji Skarbowej.
Krajowej Administracji
tak.
Skarbowej. I od tego bym zaczął, bo to, że polski system podatkowy jest no, pełen absurdów, pełen pułapek, okej, okay. Pokazał to nam ten przykład i to powinno zostać zmienione, ale to też wyraźnie powinno zostać powiedziane, dlaczego i kiedy nastąpiły takie zmiany. Bo co dzisiaj pamiętamy? Dzisiaj pamiętamy kobietę, która poszła wykonywać swoje obowiązki. To jak to sytuacja się potoczyła i że żyjemy w kraju absurdów, tak? Ktoś ten przepis uchwalił. W jakiś sposób krewetka stała się luksusem. Dlaczego tak jest?
To dobre pytanie.
Dobre pytanie.
To była zmiana przeprowadzona kilka lat temu zarządów Zjednoczonej Prawicy. Mhm. I pamiętam tę dyskusję, kiedy, która się toczyła, że część, no, taka populistyczna chyba dyskusja i część wyborców czy odbiorców była zadowolona. No tak, dowalmy, bo przecież...
Dobro luksusowe.
Zwykły człowiek nie kupuje tak. krewetek, a to chyba nie do końca tak jest jedno.
Chyba największym absurdem jest to, że Krzysztof Stanowski i jego kanał organizuje kongres, podczas którego jest panel, czy ludzkość straciła moralny kompas. Aha. Może niech to będzie puenta.
A to nie jest ten panel chyba, w którym to właśnie ten, Terlikowski tak, miał występować.
To jest ten panel, w którym jeden, tak, no kilka osób chyba już
zrezygnowało. Tomasz Stawiszyński także, też, filozof, dokładnie. Też zrezygnował
Więc
z udziału.
Gość, który nawołuje do tego, aby zlinczować fizycznie panią urzędniczkę, śmie organizować panel, czy ludzkość straciła moralny kompas.
Masz rację, to jest dobra puenta tego tematu. Chyba, że Paweł Ryta chce coś dodać
tak,
jeszcze.
Tak, ja mam puentę jeszcze inną, nie? Że muszę, bo przypomniałem sobie, że jakiś czas temu były w promocji w Biedronce jeszcze takiej, przepraszam, że użyłem nazwy, ale...
Proszę nie używać więcej.
Były właśnie krewetki, więc chyba muszę pójść do domu i je schować gdzieś tam bardzo jeszcze głębiej niż się da, żeby nikt nie znalazł, bo powie się, że jestem bogaty, a no może jestem, nie? A może jestem właśnie, bo mam krewetki.
Tak, ale też krewetki w dyskontach to też w tej całej dyskusji. Oczywiście sobie tutaj trochę absurdalizujemy. To wszystko też są wymowne. Dobrze, ten temat zakończmy. Wysmażyliśmy go już wystarczająco, tak możemy powiedzieć. Zejdźmy na sprawy bardzo lokalne. Gdańsk, Przymorze, tam kolejny protest mieszkańców kilka dni temu. Protest w sprawie, no właśnie, dość kontrowersyjnej budowy. Trzech.
Czego właśnie?
No właśnie, nie do końca wiadomo. No ma być to według deklaracji inwestora, mają być to akademiki. Trzy budynki, 16-piętrowe, które miałyby no w zasadzie stanąć, tak można powiedzieć, między słynnym falowcem a galerią Przymorze. Karolina Misztal kiwa głową. Z tego co wiem, Karolina, bo widziałem zdjęcia, byłaś na tym proteście, fotografowałaś.
Byłam na pierwszym proteście, który się odbywał. Tak. Ten ostatni to już była druga odsłona walki okolicznych mieszkańców, przedsiębiorców również i lokalnych polityków o, no właśnie, o co. Ja nie mam chyba wyobraźni przestrzennej, urbanistycznej, bo patrząc na ten niewielki trawnik, skrawek, pasek, nie potrafię sobie wyobrazić tam tych 16-piętrowych wieżowców. Wizualizacja pokazuje, że to faktycznie będą takie troszeczkę strzeliste wieże, które, w których zapewne to, co teraz jest modne, otrzymają przyszli nabywcy bądź najemcy patodeweloperskie przestrzenie. Przestrzenie mieszkalne, bo ja inaczej tego nie umiem nazwać. I to jest pewnego rodzaju absurd, który dotyka nas. Ja nie wiem, czy jest ciągle w Gdańsku podaż na tak duże na mieszkania?
Na pewno
potrzeba.
Jest. Na
Jeżeli
pewno.
Jest, to rozumiem, że to są inwestycyjne. I o to między innymi mieszkańcy mają pretensje, że inwestycje są ponad dobrem mieszkańców. Tak, takie głosy usłyszałam tam podczas tego protestu. Mówią o zagrożeniach wszelkiego rodzaju, o obciążeniu infrastruktury, o obciążeniu drogowym. Przecież umówmy się, te ulice nasze gdańskie już mają problem z przyjmowaniem dokładnie kolejnego ruchu, z wyjazdem z parkingów. To są zwykłe, codzienne sprawy ludzi, którzy tam mieszkają. Ja powiem z pełną odpowiedzialnością, że z ludzkiego, nie dziennikarskiego, ale z ludzkiego punktu widzenia nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że każdy trawnik w Gdańsku, każda przestrzeń wolna, każdy zieleniec staje się miejscem później mniejszych planów, inwestycji. Zaczynamy mieć troszkę za gęsto i umówmy się, że nie sprzedawajmy dobra mieszkańców, ich dobrego samopoczucia w mieście. Nie przedkładajmy przedkładajmy właśnie ponad dobro inwestycji deweloperskich i kogoś, kto znowu wybuduje po czwarkę, tak, właściwie, czy po czwarki, nie wiem jak to nawet nazwać, bo większość tych budynków jest po prostu mało atrakcyjnych wizualnie i ta przestrzeń nasza też jest taka zaburzona. No wyobraźcie sobie w tym wąskim pasie 16-piętrowe budynki naprzeciwko falowiec, galeria Przymorze i powstają takie tunele. No, ktoś nie ma wyobraźni, a jak zwykle za wszystkim stoją pieniądze.
Bo to ma, jeżeli dobrze to wszystko rozumiem, stanąć między falowcem a galerią Przymorza.
Między falowcem, właściwie między ulicą przed falowcem, tak, a galerią Przymorza. To jest naprawdę wąski zieleniec. Ta galeria staje się wówczas, słuchajcie, która dzisiaj no, nie jest taka przytłaczająco duża, staje się niewielkim sklepem osiedlowym wówczas w tej przestrzeni. Natomiast tutaj jeszcze pada właśnie a propos hipermarketów. Tu mieszkańcy obawiają się, że będzie kolejna utrata kolejnej przestrzeni gastronomiczno-sklepowej, która jest im potrzebna. Oni uważają, że ona jest im potrzebna, bo mamy tutaj w tle już wyburzanie Galerii Alfa i konflikt o teren z Galerią Alfa, też na
tak
dzielnicy Przymorze.
Tak.
I teraz po drugiej stronie jakby tego osiedla znowu staje Galeria Przymorze, która może podzielić losy, bo w przyszłości stać się atrakcyjnym terenem i kontynuacją budowy kolejnych wieżowców, co już będzie dosyć niebezpieczne dla tej przestrzeni.
Karolina użyła takiego sformułowania patodeweloperka. Pojawia się też ono w komentarzach chociażby czy to dzielnicowych, czy miejskich opozycyjnych radnych Paweł Ryta, ale z drugiej strony tak sobie myślę, bo jeżeli spojrzymy na plany, wszystko to jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania. To może ten inwestor nie taki zły, tylko wykorzystuje możliwości. Czy to wina bardziej inwestora, czy...
Szczerze mówiąc, nie wiem, czy kogoś innego powiedzieć, czy ja to wina. Dla mnie to, ja się z Karoliną w zupełności, w 100% zgadzam. Przyznam się, że w falowcu na Jagiellońskiej mieszka mój brat i pierwsze co, jak usłyszałem o tym i pomyślałem, że ten widok, który na prawą stronę z balkonu ma prosto na park krajobrazowy, że to wszystko będzie za chwilę zasłonięte i jak człowiek chce się wyspokoić i spojrzeć na prawo, będąc u brata, no to już tego nie będzie. Bo w drugą stronę, okej, cały czas jest widok na Zatokę Gdańską i tam chyba, mam nadzieję, nic nie wybudują. Cały czas będzie ładne, ale mi się nie mieści w głowie też, być może też przestrzennie nie umiem sobie tego wyobrazić, ale ten teren jest naprawdę mały, nie? Jeżeli tam chcemy postawić trzy, tak? Dobrze powiem, trzy. No to naprawdę
jest... I 16 pięter, to więcej niż falowiec ma, tak.
To dla mnie to naprawdę te przejścia pomiędzy tymi blokami i wejścia, no to będą, nie wiem, no najczarniejsze amerykańskie hododody, mam wrażenie, to tego typu przejścia sobie fundowały, nie? Więc jeżeli chcemy iść w tą stronę, to dla mnie to też mówię nie, a jeżeli ludzie są tak bardzo przeciwni, a są przeciwni, bo to też słyszę, no to w tym wypadku, nie wiem, proponuję jeszcze raz, żeby porozmawiać z mieszkańcami i niech miasto w tym wypadku się no po prostu otworzy.
To znaczy umówmy się, że widoku na, bo ja tu będę też bronić tego troszeczkę, widoku z mieszkania nikt nam nie gwarantuje na całe życie i to jest to, o czym często zapominamy w mieście. Oczywiście zawsze jest nam go żal, prawda? I szkoda. Ale tutaj jest jeszcze jeden problem. Mianowicie te domy protestujący mówią wprost. My nie wiemy, czy to na pewno będą akademiki.
Taka jest deklaracja.
Ale w pozostałych częściach miasta już powstały takie akademiki. One do końca akademikami nie są. I tutaj też jest problem. Planowanie przestrzenne, plan zagospodarowania, patodeweloperka. Ja przepraszam, jeżeli to nie będzie od razu z góry, jeżeli to będzie w przyszłości piękna apartamentowca i nie patodeweloperka, to oczywiście cofnę moje słowa, tak? Bo nie chcę nikogo tutaj z góry obrażać. Ale umówmy się, że tutaj wiele jest czynników, które wpływają na to, że mieszkańcy mają prawo być zburzeni.
Tak, to rzeczywiście nie może dziwić, że te emocje się pojawiają. Podobna sytuacja jest z budowaniem nowych mieszkań pod inwestycje w Gdyni. Mam wrażenie, że rządzącym Trójmiastem wydaje się, że Trójmiejski Park Krajobrazowy zabezpiecza zieleń dla mieszkańców. Nie. Coraz gorzej, trudniej i brzydziej tutaj. Pani Magda tak napisała.
Wspomniała pani Magda o Gdyni. To ja właśnie chciałem rozpocząć od Gdyni. Ja a propos tej wyobraźni przestrzennej, też kiedyś wydawało mi się, że przy Władysława IV na bardzo wąskim pasie zieleni nie będzie można postawić budynku. On jest kilkupiętrowy, nie kilkunastopiętrowy. Nie wiem, czy kojarzycie, jak się jedzie Władysława IV w dół w kierunku domu handlowego Batory, to po prawej stronie znany deweloper postawił... To wygląda ładnie, bo to jakby nawiązuje do architektury Gdyni, natomiast nie sądziłem, że oczywiście zasłonił następnym budynkom słońce i przestrzeń, ale dało się postawić. Jest to specyficzne, bo wąskie, więc tego miejsca na pewno tam nie ma zbyt dużo. Ja patrzę na zdjęcie z drona tej przestrzeni i widzę, że ta zielona przestrzeń na Przymorzu to jest gdzieś mniej więcej tyle, co dwa pasy jezdni. jakkolwiek to nie zabrzmi, to da się postawić trzy dziwne wieżowce. Miałem taką możliwość być, słuchajcie, w takim mieście, które się nazywa Benidorm, to jest w Hiszpanii, nie wiem, czy słyszeliście, ale to jest miasto typowo turystyczne, nad morzem oczywiście, które chyba jest największe skupisko wysokościowców w Europie. Z daleka to wygląda, jakbyś w ogóle wjeżdżał do Nowego Jorku. Pamiętam pierwszą moją reakcję. Kiedy znajdziesz się już tam, to faktycznie czujesz się jak w takiej dżungli.
Ale betonowej
dżungli,
tak?
Ale tam była walka tak naprawdę o każdy metr kwadratowy i na tych metrach kwadratowych postawiono bardzo wysokie wieżowce, tylko i wyłącznie po to, aby sprzedać jak najwięcej nieruchomości, wiadomo.
Czy to bardziej są takie, mieszkania pod turystów?
Oczywiście, natomiast tutaj bardziej bym się zastanawiał, jakie będzie przeznaczenie, to o czym wspomniała Karolina, bo ja nie wierzę do końca, że to będą akademiki. Jestem więcej niż przekonany, że być może to zacznie funkcjonować jako akademiki, ale z czasem zostanie zmieniona funkcja na mieszkalną pod wynajem, a będą to apartamenty, oczywiście w cudzysłowie, 10-12-metrowe. Brzmi to absurdalnie, ale niestety w takim kierunku ta patodeweloperka idzie. Byłem w ubiegłym tygodniu w Warszawie, widziałem budynki, których sam byłem zaskoczony, że w ogóle ktoś tam mieszka, ale tak jest. A tu, no tutaj mamy przecież tak naprawdę 10 minut od brzegu morza. Miejsce wyjątkowe, rewelacyjne, no i jest ciekawe, tak? Niemoc miasta, no bo jest lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. Problem, że jest on na tej samej działce, na której właścicielem jest właściciel galerii. Być może galeria faktycznie będzie funkcjonowała, bo tak galeria będzie miała rację bytu, chociażby ze względu na coraz większą liczbę osób, które będzie tam mieszkać. Jest to patowa sytuacja. Współczuję mieszkańcom, nie zazdroszczę miastu, no ale jeżeli to wszystko odbywa się w ramach przepisów, no to po prostu deweloper to wykorzystuje. I my możemy o tym porozmawiać, ponarzekać.
I rozłożyć ręce?
I rozłożyć, no... Pytanie, jakie są narzędzia? To już by trzeba było prawników pytać. Czy jest jakaś możliwość, aby zabronić? No bo jeżeli... Czy można zmienić? Oczywiście można zmienić lokalny plan zagospodarowania przestrzennego. No to jest dużo pytań, na które myślę, że też między innymi przedstawiciele miasta powinni odpowiedzieć, niż to, że deweloper może to zrobić.
Mm-hmm. A ja się zastanawiam, skąd dostarczyć wodę i gdzie dostarczać, chyba jak odprowadzać, to na myśli miała słuchaczka, ścieki od takiej liczby osób. No to też jest dobre pytanie. Ta
infrastruktura. Czy sieć istniejąca wytrzyma?
Tak, czy wytrzyma, ale to już tego nie rozstrzygniemy teraz. Na koniec jeszcze chcę o jedną rzecz was zapytać, bo mamy kilka minut. Ten weekend to jest 28, jeżeli dobrze pamiętam, wielki przejazd rowerowy przez Trójmiasto. Rowerzyści z kilku lokalizacji przyjechali, spotkali się w Gdańsku przed Polsat Plus Areną. No i tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo frekwencja była niższa niż w latach poprzednich, czy w momencie takiej świetności tego przejazdu. Celem tego wszystkiego jest promowanie roweru jako najlepszego albo najdogodniejszego środka transportu w mieście, ale mamy czasy e-rowerów, hulajnóg elektrycznych, różnych innych indywidualnych środków transportu. Taki przejazd jeszcze ma sens? Paweł Ryta?
Z bólem serca, jako ten, który uwielbia sport, mówię, już chyba nie.
O, jednak.
Tak, już chyba nie, bo nawet patrząc na siebie, rower nawet dostałem 3 lata temu i ani razu na niego nie wsiadłem.
O.
Pożyczyć?
To boli.
Czas najwyższy być może. Karolina Misztal, rowerzystka zapalona.
Ja rowerzystka zapalona, choć w tym roku też się przyznaję, jeszcze nie rozpoczęłam z różnych względów sezonu rowerowego, nawet na rowerze miejskim, który też na swój sposób lubię. Ja mieszkam na wzgórzach Morynowych, w związku z tym mnie ogranicza troszeczkę mimo wszystko ciężar dojazdu pod górkę, ale to już są moje indywidualne sprawy. Natomiast jeżeli chodzi o sam przejazd rowerowy, powiem wam szczerze, że uważam tak. I tak, i nie. Ma to sens i nie do końca. Bo tak, frekwencja pokazuje, że nie do końca. Ja byłam pod Madisonem, więc też jakby nie widziałam całości. nie będę się tutaj wypowiadać o całości przejazdu, ale faktycznie pod Madison w latach poprzednich to jest moje stałe miejsce fotografowania tego wydarzenia. I wówczas, wcześniej to były... No, duże ilości ludzi, rodziny, poprzebierani. To, co mnie w tym roku zaskoczyło, to, że ja nie miałam właściwie, przepraszam, bo ja szukam obrazka ciekawego. W związku z tym chciałabym fotografować kogoś przebranego. I tych osób było zaledwie kilka, może kilkanaście, które ja wyłapałam. I to mnie troszkę zasmuciło, że ludzie stracili troszeczkę chęć do starania się, żeby ten przejazd był jakimś takim świętem. Bardziej wzięli w tym, mam wrażenie, udział, ale to jest moja opinia. Bo może chcieli, bo może wypadało. Była jedna zorganizowana grupa z Chojnic, bardzo bym powiedziała już panów w wieku takim, w którym ja bym chciała jeździć jeszcze tak na rowerze i takie kilometry. I to super, i to się chwali. Więc paru zapaleńców
było. Trzeba mieć kondycję, żeby z Chojnic do Gdańska przyjechać.
Ale druga rzecz jest taka, że nam się troszeczkę już polityka miejska rowerowa zmieniła. Korzystamy z e-bajków, korzystamy z roweru sieciowego miejskiego, ale ciągle nie jesteśmy uparcie przywiązani do samochodów i nie chcemy. Poza tym też mam wrażenie, że polityka rodzinna nam się zmieniła. Kiedyś tych ludzi z dzieciakami było więcej. Mieliśmy bitwy na kilometry, rowerowy maj, nadal tej mamy i nadal próbujemy edukować, ale mimo wszystko ten samochód nas ciągle gdzieś tam przewyższa nasze potrzeby.
I ostatnie słowo do
Bartka. Początki tego wydarzenia były skromne, potem był pik kilkanaście tysięcy osób, dzisiaj mamy kilkaset osób. To też trochę pokazuje, że przecież początki były jeszcze w ubiegłym wieku. I to, jaki był charakter tej imprezy. Promocja zdrowego trybu życia, pokazanie, jakie są problemy rowerzystów. Może tych problemów dzisiaj nie ma już tak wielkich. Mamy możliwości, powstały ścieżki rowerowe. Jedyną, no, nie powiem, że jedyną atrakcją, ale na pewno jedną z nielicznych atrakcji jest to, że można przejechać miejsce, ulicami, które może na co dzień nie są dostępne. Patrz, nawet tunelem pod Martwą Wisłą.
Tak, ale pojawia się też pytanie, czy warto dla niewielkiej liczby osób te ulice zamykać, prawda?
Dokładnie tak, tym bardziej, że jest gdzie jeździć rowerem na szczęście.
I niech to będzie tak puenta naszego dzisiejszego spotkania. Bartosz Tobieński, Telewizja Polska Gdańsk, słyszany przed chwilą.
Dziękuję bardzo.
Karolina Misztal, Dziennik Bałtycki.
Dziękuję, dobrego dnia Państwu życzę.
I Paweł Ryta, portal Planeta Trójmiasto. To byli Dziękuję. Goście Strefy Komentarzy. Patryk Schmidt zrealizował audycję. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Strefa Komentarzy.